Środa, 25 dzień miesiąca maja 2011 roku, 21:45. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. W sposób szczególny witamy naszych dzisiejszych gości, witamy również Państwa. Stefan kardynał Wyszyński, przesłanie z Komańczy, to temat spotkania. Naszymi gośćmi są siostry nazaretanki, siostra Bogumiła Zamora z Komańczy, jak również siostra Danuta Kozieł z Krakowa. Witamy gorąco i serdecznie w naszym studiu.
Witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pragniemy rozmawiać o Stefanie kardynale Wyszyńskim, o jego przesłaniu z Komańczy. Przypomnijmy, że ksiądz prymas tysiąclecia w Komańczy był internowany od 1955 roku do 1956 roku. Na ten czas przypada napisanie albo przelanie na papier tego, co było w sercu, w myślach księdza prymasa, wypływające z jego umiłowania Boga, Kościoła i Ojczyzny. A mam tu na myśli jasnogórskie śluby naszego narodu, które zostały bez jego udziału wypowiedziane 26 sierpnia 1956 roku. Więc Komańcza jest nam bliska w dniu dzisiejszym w sposób szczególny. Na naszej antenie również codziennie wsłuchujemy się w ramach radiowej lektury w zapiski więzienne księdza prymasa z tego okresu z Komańczy. No ale dzisiaj pośród nas są siostry, które są gospodarzami Komańczy, które w tym domu przyjmują pielgrzymów, które w tym domu przez rok gościły księdza prymasa. Chcemy usłyszeć wasze świadectwo o jego obecności, o jego posłudze, jak również o tym, jak Komańcza żyje księdzem prymasem w chwili obecnej, jakie są plany na przyszłość. Rozpocznijmy od takiego rysu historycznego, a mianowicie Kościół w Polsce na przełomie lat 40. i 50. i w ten temat wprowadzi nas siostra Danuta Kozioł. Prosimy, siostro.
Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie powojennym była niezmiernie trudna. Ten trud właściwie narastał od momentu, kiedy w 1946 roku został wypowiedziony konkordat. Następnie w roku 1948 nastąpiły już konkretne decyzje na poziomie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, które skonkretyzowały się wytycznymi Ministerstwa Biura Publicznego, już taka sztandarowa decyzja zawarta w programowym referacie wygłoszonym na jednym ze spotkań pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ofensywa wobec kleru, wobec Kościoła, nasze zadania, wygłoszona przez jedną z czołowych postaci Urzędu Bezpieczeństwa owego okresu, panią pułkownik Julią Rystygierową. To wszystko ukierunkowało działania władz, które stopniowo miały ograniczać wpływ Kościoła na społeczeństwo. Takimi wyraźnymi już przejawami stosunku władz państwowych, władz partyjnych, komunistycznych wobec Kościoła były szykany różnego rodzaju. Szykany typu odbieranie dóbr Kościołowi, tak zwane dobra martwej ręki. Następnie procesy pokazowe wobec kapłanów, wobec osób związanych z Kościołem, usuwanie biskupów z ich stolic biskupich. Przykład kielecki, księdza biskupa Czesława Kaczmarka, jawił się jako przykład, wzorzec do walki z Kościołem. Tak to przynajmniej ujmował w swoich zapiskach ksiądz prymas Wyszyński jeszcze przed aresztowaniem. No i następuje, mimo zawartego porozumienia z rządem w roku 1950, następują dalsze ataki, dalsze usuwanie, ograniczanie działalności Kościoła i słynne non possumus księdza prymasa Wyszyńskiego w roku 1953, które bezpośrednio doprowadziło już do aresztowania prymasa, które nastąpiło we wrześniu 1953 roku, i kolejne jego miejsca internowania, które w roku 1955 doprowadziło do osadzenia księdza prymasa w Komańczy. Wśród tych represji wobec Kościoła można jeszcze wspomnieć już w okresie, kiedy ksiądz prymas był internowany, między innymi w roku 1954 ogromna akcja władz komunistycznych wymierzonych w świat zakonny, kiedy siostry, 1500 sióstr, a więc wcale niemała grupa z Dolnego i Górnego Śląska, została zesłana do obozów, do 8 obozów pracy na terenie Polski, głównie centralnej. To wszystko są represje, które bardzo mocno zaważyły na dziejach Kościoła w tamtym okresie.
W 1955 roku do Komańczy, w kolejnym punkcie więzienia prymasa, przybywa kardynał Stefan Wyszyński do Komańczy. Jaką jest wówczas Komańcza, w której posługują siostry nazaretanki? Nie tylko moje pytanie związane jest z tym, jakim był wówczas klasztor i wspólnota, ale też społeczność, jak wyglądały przygotowania do przyjęcia księdza prymasa. Siostra Bogumiła.
Rok 1955. Oczywiście Komańcza to już czwarty, ostatni etap internowania po Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim. Więc jeszcze jak był ksiądz prymas w Prudniku, dało się zauważyć, iż po prostu mógł umrzeć w więzieniu. Pamiętamy, ksiądz prymas to był gruźlik, chory. Gdyby umarł w więzieniu, władze obawiały się, iż naród podniósłby bunt. Wcześniej zaczęto przygotowania, właściwie w lecie. Siostry zauważały, bo siostry później opowiadały, że raptem to jakiś samochód zajechał, to jacyś ludzie pojawiali się z lasu. Po prostu to były przygotowania, żeby zobaczyć, jak, w jaki sposób można zabezpieczyć, tak w cudzysłowie, ten teren. Oczywiście potem we wrześniu władze podesłały do klasztoru ekipę filmowców. Mieli nagrywać film o generale Świerczewskim. Błękitny krzyż. Wiadomo, bo to niedaleko Baligród, Jabłonki. Ci ludzie mieszkali na pierwszym piętrze w klasztorze. Potem okazało się, w jakim to było celu, żeby po prostu jakieś podsłuchy wprowadzić. To, że ksiądz prymas miał być w Komańczy, siostry dowiedziały się tego samego dnia. To była sobota, Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla, 29 października 1955 rok. Rano zjawiły się dwie osoby z KC. Powiedziano, że już wkrótce, za 2 godziny, 3, zjawi się ksiądz prymas. Siostry nie wiedziały, prawda, nieprawda. Trzeba było przygotować dom. I to było ciekawe. Oczyścić, posprzątać dom, przygotować. Chodziło o to, żeby wszystkich gości usunąć. W owym czasie oczywiście siostry przyjmowały gości. Troszkę leśników mieszkało w naszym domu. To też goście na wypoczynek, na jakichś w sprawach zdrowotnych. Wszyscy odjechali, ekipa filmowa też musiała się zwinąć i co ciekawe, tam gdzie ekipa filmowa miała swój ekwipunek, tam kazano przygotować pokój dla księdza prymasa. No i rzeczywiście po południu tego dnia zjawił się ksiądz prymas. To był cień człowieka, dosłownie. I powiedziano siostrom, zaopiekujcie się nim. Nie pytano, czy siostry mają czym żywić, leczyć, czym ogrzać dom. Księdza prymasa, w przeciwieństwie do poprzednich miejsc internowania, przywieziono samego. W stoczku i w Prudniku ksiądz prymas miał współtowarzyszy więzienia. Był ksiądz Skorodecki i siostra Leonia. O tym w tak w sposób szczególny mówił film fabularny Prymas 3 lata z tysiąca. Ten z Sewerynem w roli głównej. W Komańczy już prymas był sam. A więc od Wigilii Uroczystości Chrystusa Króla 55. siostry z jednej strony tak z bólem przyjęły, bo to było więzienie, a z drugiej strony z ogromną radością, że mogą już usłużyć księdzu prymasowi, że zrobią wszystko, aby mu było lepiej.
Czy zdaniem sióstr ksiądz prymas został wówczas przewieziony do Komańczy ze względu na miejsce, czy też ze względu na jakieś szczególne umiłowanie, w cudzysłowie, zgromadzenia Nazaretanek przez ówczesne władze i też no jakim było wówczas zgromadzenie sióstr Nazaretanek?
W czasie, kiedy ksiądz prymas był przewożony do... dokonywało się decyzja i przewożenie księdza prymasa do Komańczy, nasze zgromadzenie przeżywało swego rodzaju prześladowanie związane szczególnie z działalnością na polu oświatowo-wychowawczym może najbardziej, a także ze związkami, jakie szczególnie siostry w Kielcach miały z ówczesnym ordynariuszem kieleckim, księdzem biskupem Czesławem Kaczmarkiem, aresztowanym w roku 1951 i następnie sądzonym. W związku z procesem księdza biskupa Kaczmarka w więzieniu znalazły się także 3 nasze siostry, kolejne przełożone domu kieleckiego, w którym istniała największa w Polsce szkoła katolicka, tak notabene. I ten nacisk pokazywał mnie jako zgromadzenie wobec służb bezpieczeństwa. Kiedy przegląda się materiały zachowane po działalności służb bezpieczeństwa, obecnie znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej, widać pewne takie ukierunkowanie działań. Sam pomysł przewiezienia księdza prymasa gdziekolwiek indziej z Prudnika pojawił się już na przełomie lipca i sierpnia 1955 roku. Księdzu prymasowi przedstawiono zasadniczo 4 miejsca ewentualnego pobytu. Ostatecznie przez władze została wybrana Komańcza. Ksiądz prymas nie chciał brać udziału w podejmowaniu tej decyzji, twierdząc, że jakakolwiek odpowiedź z jego strony byłaby współudziałem w postępowaniu władz komunistycznych wobec niego, czyli jednocześnie jakby jego zgodą na to wszystko, co się z nim działo. Dlatego to działo się poza, ta decyzja o Komańczy działa się poza księdzem prymasem. Władze, kiedy już określiły to miejsce, zaczęły, tak jak siostra Bogumiła wspomniała, zaczęły organizować teren. Zaczęto gromadzić informacje topograficzne, personalne dotyczące okolicy. Ponownie wrócono do już kiedyś zarejestrowanych informatorów z tego terenu. Okazało się, że są to siły niewystarczające, dlatego postanowiono je wzmocnić o nowe osoby. w jedynym przedsiębiorstwie istniejącym w tym okręgu, czyli w nadleśnictwie, przymusowo zwolniono pracowników z kilku etatów. Na ich miejsce wprowadzono osoby z Warszawy, które pod przykryciem pełnienia funkcji na przykład sekretarki, dyrektora czy innych urzędników nadleśnictwa, praktycznie byli to pracownicy, oficerowie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którzy pracowali jakby na podwójnych etatach właśnie w Komańczy. Ponieważ, tak jak znów siostra Bogumiła wspomniała, dom nasz służył także jako miejsce kwaterunku, noclegu dla pracowników nadleśnictwa, więc część z tych osób, tych pracowników podwójnych i nadleśnictwa i bezpieczeństwa zamieszkało w klasztorze. Kilka z mieszkań znajdowało się bezpośrednio nad pokojem wyznaczonym dla księdza prymasa. I w tych pokojach między innymi była radiostacja, która ściągała podsłuchy od księdza prymasa. Te kable, o których siostra wspomniała, przeciągnięte przez ekipę filmową, następnie znajdowały swoje zakończenie w ogromnej walizce ciężkiej, która znajdowała się pod łóżkiem jednego z pracowników nadleśnictwa, który podsłuchiwał i nagrywał rozmowy prowadzone w pokoju księdza prymasa. To tak na zasadzie pewnego trudnego, ale dowcipu można powiedzieć, że tenże pracownik nadleśnictwa po jakimś czasie pracy skierował pismo do swoich przełożonych ze skargą, że aparat, który on obsługuje, jest przestarzały i że praktycznie nie ma właściwego odbioru i dlatego z uwagi na trudną pracę prosi o jakieś zwolnienie na urlop, żeby mógł sobie odpocząć po tej wyczerpującej pracy podsłuchów. To tak nawiasem mówiąc, ale tego typu pisma do dzisiaj są zachowane w aktach, świadczą o stopniu zaangażowania tych pracowników w kontrolę księdza prymasa. Wśród środowiska komańczańskiego także zostały znalezione osoby, które mogłyby w jakiś sposób dostarczać informacji. I tutaj, chcąc być w prawdzie, musimy również zaznaczyć, że ponieważ te metody służb bezpieczeństwa były bardzo perfidne, bardzo wymyślne, bardzo niszczące psychikę człowieka, szczególnie człowieka słabego, po prostu te metody doprowadziły także, pracownicy tych służb bezpieczeństwa doprowadzili także do złamania jednej z naszych sióstr, które były we wspólnocie komańczańskiej. I ta siostra składała zeznań, relacje pracownikom służb bezpieczeństwa z pobytu księdza prymasa w klasztorze. I przełożona, i jej asystentka, i również ksiądz prymas byli świadomi powikłania, w uzależnienie, jakie ta siostra wpadła. Dlatego nie była ona w bezpośredniej bliskości księdza prymasa. Nie miała możliwości wielu kontaktów. Także te jej relacje nie wnosiły nic wartościowego, bezpośrednio wartościowego dla służb bezpieczeństwa. Ale taka sytuacja niestety miała miejsce.
Gdy mówimy o jednej z sióstr, warto myślę zapytać, jak wiele osób było zaangażowanych, o których siostra wie na podstawie akt IPN-u, zaangażowanych w inwigilację, wtedy w pilnowanie, w donoszenie na księdza prymasa, ile osób uruchomił wówczas aparat bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w samej Komańczy, bo trudno już mówić tutaj dalej, myślę, na szczeblu wojewódzkim, czy nawet na szczeblu centralnym.
Trudno mi w tym momencie podać dokładną liczbę, ale w samym klasztorze, poza tą naszą nieszczęsną siostrą, było jeszcze kilkoro pracowników nadleśnictwa. W sumie przypuszczam, że między 5 a 7 osób, które mieszkały i które były zaangażowane bezpośrednio w nadzór, w kontrolę księdza prymasa. Poza tym w samej Komańczy przynajmniej między 3 a 5 osób również były na etacie tajnych współpracowników, którzy donosili, składali relacje. Do tego dochodzą pogranicznicy, którzy znaleźli się na punkcie kontrolnym, punkcie granicznym między klasztorem a resztą świata. Komenda milicji w Komańczy, a więc też posterunek milicji w Komańczy, a więc też parę osób. Także to już nam daje grupę mniej więcej 20 a 30 osób, które bezpośrednio w Komańczy nadzorowały księdza prymasa.
Ksiądz prymas Stefan kardynał Wyszyński przez rok czasu przebywa w więzieniu u sióstr nazaretanek w Komańczy. Siostra Bogumiła bardzo tak interesująco i barwnie opowiada historię związaną z księdzem prymasem. Siostrę możemy spotkać w Komańczy jako tę, która oprowadza i grupy spotyka się, tłumaczy, można by powiedzieć, sekretarka księdza prymasa i jego pobytu w Komańczy. Siostro, jaka postać ukazuje się nam w prymasie? Jakie cechy ukazują się w sposób taki szczególny w osobie prymasa w Komańczy? Jak byśmy scharakteryzowali prymasa z Komańczy? Jakim dał się poznać tam?
Ja to w taki sposób mogę to przedstawić, że młodzież mojego wieku, prawda, to jest ta młodzież, która już zobaczyła w cudzysłowie Abrahama, tak około 50 troszeczkę po, to ma w oczach jeszcze prymasa jako księcia kościoła. To był mąż stanu, autorytet ogromny. Człowiek niezłomny, bardzo dużo wymagający od siebie i to w taki sposób, że to aż rzutowało na innych, sama jego postawa. Natomiast tutaj, jako też, ja też księdza prymasa znam osobiście, bo było mi dane słuchać go wiele razy, było mi dane czuć bicie jego serca i w moich oczach, w moim sercu prymas jawi się jak ojciec. I tak rozmawiając wiele z siostrami, które wówczas były, bo tak można by powiedzieć, z sióstr, która najbliżej była przy księdzu prymasie, to już świętej pamięci nasza siostra Stanisława Niemeczek. Ona właśnie wtedy, jak ksiądz prymas był internowany, czy też podczas powrotów księdza prymasa, bo on 3 razy wracał jeszcze w 58, 72, 76 roku. To ona też była, ale w sposób szczególny cały rok pobytu księdza prymasa. Ona była jakby jego sekretarką, przepisywała to, co ksiądz prymas jej dyktował, czy też on maczkiem pisał, a to, co było możliwe. Miała siostra maszynę i to była nasza kilkuletnia przełożona prowincjalna, a więc tysiące tych opowieści, no i innych sióstr. Obecnie to jeszcze jedna żyje, ale to już siostra w Częstochowie, to już mało co mogłaby powiedzieć. Natomiast z tamtych opowieści prymas jak ojciec. Kiedy go przywieziono, to był cień człowieka. Właściwie po to, żeby umarł. Siostry same tu już czuwały nad prymasem, bo wiadomo, przed wiaduktem była strażnica i tam oczywiście zaraz napis, że to jest strefa i kontrol graniczna. W obecnym, dzisiejszym PTT-ku przebywali ci, którzy po prostu w cudzysłowie mieli za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem księdza prymasa. I ja to tak mówiąc o tym wszystkim, to zapraszam słuchaczy, żeby sobie mogli to wyobrazić, że ci, którzy tam są, porozchodzeni po lesie, otoczyli klasztor tak, żeby nie było widać, bezpośrednio przed samym klasztorem nie było służby bezpieczeństwa. Do gazet dano fotografię domu, napisano, iż prymas jest pod opieką kościoła. I teraz właśnie siostry, które znajdują się w domu, chcą nieba przychylić księdzu prymasowi. Wiadomo, że prymas to był mocarz ducha. W kaplicy codzienna Eucharystia, Komunia Święta, Matka Najświętsza, modlitwa różańcowa, a z drugiej strony dla zdrowia. No to cóż dla zdrowia? Spacery. Codzienne spacery po obiedzie, 2-3 godziny. I tu właśnie z tych spacerów siostry, tak by można było powiedzieć, malują cudowny obraz prymasa Komańczy. Postaram się go namalować. Można sobie też wyobrazić prymas, który wycieńczony, ale pijący zioła, no bo wiadomo, tam gdzie jest obecnie Izba Pamięci, to w tamtym czasie była apteczka ziołowa. Może będzie jeszcze troszeczkę czasu, żeby to jakoś bardziej naświetlić. Więc tam codziennie ksiądz prymas zachodził, ale te spacery, jak nie było nikogo z gości, bo ksiądz prymas nie mógł wychodzić na dalsze spacery sam. I tu ksiądz prymas był bardzo, tak mogę powiedzieć, posłuszny pod tym względem. To, co siostry mówiły, bo wiedziały, że to jest dla jego dobra. Siostry wiedziały, że są ci, którzy pilnują. Świadków nie było. A my wiemy, co się dzieje, jak nie ma świadków, prawda? I dlatego zawsze 3-4 siostry wychodziły na te spacery. I taki obraz prymasa, wsparty na kosturze, zasłuchany w ciszę, że wydawało się, iż do źródła ciszy dociera. Ta umiejętność słuchania głosów natury, ale my wiemy też słuchania tego głosu, który w głębi duszy mówi. I kiedyś prymas jakby tak mimochodem takie słowa wypowiada: Ojcze, skoro dopuściłeś, że nie mogę być wśród biskupów, nie mogę być wśród kapłanów, na ambonie z ludem, powiedz mi, jak mam służyć Kościołowi i narodowi tu i teraz, w tej rzeczywistości. I to jest prymas Komańczy. Właśnie taki. On mimo całego aparatu z zewnątrz, człowiek, który potrafił być wolny. I on nie założył rąk, nie zwolnił się z odpowiedzialności za Kościół i naród, bo prawdziwie kochał. I to jest ważna rzecz. On wszedł w historię Kościoła i narodu. I jeśli zgłębiamy już ten temat, to możemy popatrzeć, jak Boża opatrzność tworzy naszą historię. I ksiądz prymas umiał się znaleźć w tej historii. To było 300 lat akurat od królewskich ślubów Jana Kazimierza i wielkie rocznice, które wówczas przeżywał Kościół. I prymas wchodzi w ten nurt. Zresztą, jak sam opowiada w słynnym kazaniu do górali Sursum Corda, to znaczy w górę serca, kazanie, które wygłosił 19 sierpnia 1957 roku do górali, właśnie w kościele parafialnym. Cudownie ksiądz prymas sam opowiada, jak doszło do napisania ślubów, czym one są i do czego one zobowiązywały wówczas, to było jako przygotowanie do tysiąclecia chrztu Polski, ale też więcej, do czego nas one zobowiązują.
Wspominamy te chwile związane z pobytem kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, w czasie uwięzienia w Komańczy. Są z nami siostry nazaretanki, siostra Bogumiła Zamora oraz siostra Danuta Kozioł. Tak zastanawiam się, siostra Bogumiła wspomniała o ziołach, o tym, co daje przyroda człowiekowi, z czego można korzystać, leczyć, ale Komańcza to teren górski. Siostry, jeżeli miały gospodarstwo, to czy z tego gospodarstwa można było wtedy wyżyć i czy była pomoc państwa, no, dali więźnia, a czy dali odpowiednie, czy państwo wtedy dało odpowiednie uposażenie dla więźnia, którym był kardynał Stefan Wyszyński.
Spróbujemy tak wspólnie może jakoś odpowiedzieć na to pytanie. Z tego, co wiadomo o przyjeździe księdza prymasa do Komańczy, więc tak jak już siostra Bogumiła wcześniej wspomniała, państwo zleciło właściwie całą opiekę kościołowi. Jedyne, co jakiś ślad pozostał w dokumentach, to jakoś jedno czy drugie ułatwienie w dostarczeniu węgla na rzecz klasztoru. Deputat węglowy, który wtedy był również wielkim trudem, więc tutaj przełożona otrzymała pewną dotację węgla na ogrzanie klasztoru. To jedyny chyba ślad, który pozostał po tej pomocy, którą klasztor otrzymał. A reszta to raczej były przeszkody. Klasztor gdzieś tam w lesie pozostawiony, praktycznie w momencie, kiedy został wybudowany przed wojną, jego głównym celem był charakter uzdrowiskowy dla sióstr chorujących na płuca i dla dziewcząt, uczennic naszych szkół z całej Polski, które były kierowane na leczenie klimatyczne. Po wojnie nie było szkół, szkoły były zamykane, nie było możliwości przesyłania tam dziewcząt, w związku z czym praktycznie podstawy utrzymania zostały bardzo umniejszone. Siostry nie mogły przyjmować zbyt wielu leśników. Wynalazły jedyny sposób utrzymania, to wynajmowanie mieszkań dla pracowników nadleśnictwa. Później, kiedy jeszcze trudniej było, siostry same najmowały się do pracy w nadleśnictwie, sadziły drzewa w szkółkach leśnych, prały bieliznę dla leśników. Czyli bardzo ciężko pracowały fizycznie, żeby ten klasztor utrzymać. Zresztą to już było nawet w czasie, kiedy ksiądz prymas był w Komańczy. Siostry właśnie też w tym nadleśnictwie ciężko pracowały.
No i dodatkowo jeszcze trzeba dodać też, że miały jakieś niewielkie gospodarstwo, no bo były i krowy, były kury, a więc tu już, jeśli chodzi o żywność, siostry przygotowywały same. I siostry wiedziały, co przygotować i w jaki sposób przygotować. No i poza tym w klasztorze była wtedy siostra, która się dobrze znała na ziołach. Siostra Bernadeta. Ona zbierała zioła. To była po prostu doktorka całej okolicy. Tak zwracano się do niej. I rzeczywiście, jak był ksiądz prymas, no to pierwsza sprawa, no zioła. Kiedyś, to już tak z obserwacji mojej mogę powiedzieć, przyjechała pewna grupa zielarzy, to ze 2 lata temu, wysiedli z autokaru na dole, podeszli do góry, patrzę, rozpierzchli się po terenie, za chwilkę każdy dzierżąc w dłoni jakieś zioło podchodzi do mnie i mówi: siostro, wy tu mieszkacie w aptece. Rzeczywiście. I nawet mamy takie fotografie archiwalne. Ksiądz prymas, cieniuteńki, jak śmierć na chorągwi, prawda? Lichu, bo przecież to był gruźlik, pochylony nad łąką, zbierający zioła. Jak wychodził na te spacery z siostrami, bywało, że zbierano zioła, przynoszono do domu. I to była właściwie podstawa leczenia. Zioła, powietrze, woda, spacery. Można by powiedzieć, ksiądz prymas przyjechał ciężko chory, ledwie trzymający się na nogach, a po rocznym pobycie, bo był równiutki rok, również w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla roku 1956 odjechał i warto zauważyć, odjechał w pełni obowiązków do Warszawy. A więc skąd te siły? Z pewnością z jednej strony Boża interwencja, na pewno modlitwa, hart ducha, ale równocześnie i wyżywienie, to tu już jest całe staranie sióstr, no i powietrze i te zioła. Ksiądz prymas czasami zachodził na skarpę, lubił patrzeć, co na grządkach wyrosło. Siostry opowiadały nawet, jak było kopanie ziemniaków, to zachodził, bo wtedy siostry robiły ognisko i nawet takie obrazki z życia prymasa. Na liściu z kapusty ułożone ziemniaki 3-4 dla siostry Kleofasy, która nie mogła przyjść, bo ma chorą nogę. A więc on pamięta o tym, żeby jej zanieść pieczone ziemniaki. Czy też siostra Stanisława opowiadała, że zdarzało się, jak ona pisała na maszynie, że ksiądz prymas zmieniał wodę we flakoniku, kwiaty, żeby siostrze było miło pracować, a żeby siostra nie musiała tracić czasu. Właśnie takie proste gesty. Więc ksiądz prymas umiał to docenić.
Objawia się nam coraz pełniejszy obraz księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego w czasie rocznego pobytu w Komańczy. Zapytajmy jeszcze o takie rzeczy, jak osoby odwiedzające księdza prymasa, ślady ich obecności, kto wówczas odwiedzał i tutaj weźmy cały ten okres roczny, jak również mówiąc o archiwach IPN-u, czyli tych archiwach sporządzanych przez aparat bezpieczeństwa, nie możemy nie zapytać o to, co pozostało w archiwach zgromadzenia. Siostra Danuta Kozioł jest archiwistką, więc doskonale zdaje sobie sprawę, jak cenne są wszelkie kroniki, zapiski, notatki i co archiwa na dzisiejszy stan badań czy odkryć mówią o księdzu prymasie w tym czasie pobytu jego w Komańczy.
Gdy mówimy o osobach odwiedzających księdza prymasa w Komańczy, trzeba pamiętać nam, że to był pierwszy okres po uwięzieniu, kiedy w ogóle ktokolwiek mógł go odwiedzać spoza służb bezpieczeństwa, spoza aparatu bezpieczeństwa. Pierwszymi osobami, które odwiedziły księdza prymasa w Komańczy, był jego rodzony ojciec, pan Stanisław Wyszyński, który mógł po kilku latach zobaczyć się z synem, a następnie biskupi, szczególnie ksiądz biskup Klepacz, ksiądz biskup Choromański, wspomniana już przez siostrę Bogumiłę, siostra Stanisława Niemeczek, wielokrotnie nam mówiła o wizycie właśnie tych biskupów, hierarchów Kościoła katolickiego, pełniących w zastępstwie księdza prymasa obowiązki w Kościele Polskim ówczesnym, kiedy przyjechali i na kolanach przepraszali prymasa za to, że nie potrafili wcześniej wyraźnie stanąć w jego obronie. I siostra Stanisława wielokrotnie powtarzała, przypominała ten wstrząsający obraz biskupów klęczących przed prymasem i całujących jego ręce. Później osobami, które były w Komańczy w czasie uwięzienia księdza prymasa w naszym klasztorze, taką ciekawą sprawą jest fakt, że były to siostry, nasze dwie siostry więzione, te, które wcześniej były więzione w związku z procesem biskupa Kaczmarka. Siostra Izabela Machowska która po odsiedzeniu kilku lat w więzieniu w Fordonie przyjechała na urlop zdrowotny właśnie do Komańczy. Chwilę przed przyjazdem księdza prymasa tam się znalazła i była przez kilka miesięcy. A także przyjechała na podstawie przepustki druga z sióstr, siostra Beatrix Kirkor, która była w tym czasie przełożoną prowincjalną w Warszawie. I te siostry jakiś czas mogły spędzić w Komańczy na rozmowach z prymasem, na przedstawieniu mu sytuacji także ich kościoła cierpiącego tamtego okresu. Później wśród tych osób znalazły się już w okresie, powiedzmy, marca panie z Instytutu Prymasowskiego, rodzina księdza prymasa. Tych osób była znaczna liczba, jednak otrzymanie przepustek nie było rzeczą prostą. Osoby chcące odwiedzić Komańcze spotykały się często z odmowami, z utrudnieniami. I tutaj może taka mała dygresja. Kilka lat temu ukazały się wspomnienia pani Marii Okońskiej, książeczka zatytułowana Z misją do Komańczy. I pani Maria Okońska w tych wspomnieniach snuje swoje refleksje na temat radości, z jaką pani pułkownik Brystygierowa udzielała jej pozwolenia, przepustki do Komańczy na wizytę u księdza prymasa. Te wspomnienia, być może pisane po latach, one już troszeczkę starły te problemy, które były w momencie otrzymywania przepustek, i dlatego w tych wspomnieniach nie wybrzmiał problem, z jakim ludzie się spotykali, chcąc się dostać do księdza prymasa, a nie mogąc otrzymać tych przepustek. Dlatego ślady, które pozostają w dokumentach, świadczą o tym, że władze bezpieczeństwa z wielkim trudem udzielały zezwolenia na to, żeby ludzie mogli dotrzeć do prymasa. A wśród osób, którym udało się dotrzeć drogą oficjalną, czyli właśnie na zasadzie przepustek, znalazł się także ksiądz Karol Wojtyła, który w połowie sierpnia 1956 roku, na tydzień przed ślubami narodu na Jasnej Górze, właśnie na chwilę odwiedził księdza prymasa w Komańczy. Jak wspominały także panie z Instytutu księdza prymasa, niektóre z nich, jak na przykład pani Michalska, często przedostawały się do księdza prymasa lasami, tak żeby nie być przez nikogo widziane, czy też ojcowie Paulini z Jasnej Góry, jak ojciec Tomziński na przykład, czasami udawało im się przedostać. Ale były też osoby takie jak siostra Maksencja, Elżbietanka, które były zawracane ze stacji kolejowej w Komańczy.
Tutaj mogłabym dodać coś, że właściwie od grudnia, potem styczeń, do końca marca ani jednej przepustki nie wydano. Wcześniej troszeczkę, jak siostra tu wspomniała, prawda? Ksiądz biskup Klepacz, ksiądz biskup Choromański z ojcem księdza prymasa, pani z instytutu dopiero w końcu marca otrzymały przepustkę. Maj to była już 10. rocznica sakry biskupiej księdza prymasa. Wtedy już przyjeżdżało więcej księży biskupów, potem czerwiec, wypadki czerwcowe. To, co się działo w Poznaniu, i potem to już rozchodziło się na całą Polskę i już ich było coraz to więcej. Ale ten czas właściwie zimowy do końca marca to właściwie ksiądz prymas i siostry.
Czy są, siostro Danuto, jakieś zapiski kronikarskie z tego okresu tyczące się osoby księdza prymasa?
Tak jak wspomniałam wcześniej, to był bardzo trudny czas dla Kościoła i dla naszego zgromadzenia, i dlatego siostry ze względów bezpieczeństwa nie prowadziły bieżących notatek. Praktycznie jesteśmy pozbawione relacji bezpośrednich z tego okresu. Posiłkujemy się tylko wspomnieniami, ewentualnie dokumentami znalezionymi w różnych innych miejscach, jak na przykład w Instytucie Pamięci Narodowej. Są niewielkie ślady w dokumentacji zgromadzenia, ale to są rzeczy, nazwijmy to, szczątkowe. Do rzeczy właśnie naszych, w naszych zasobach, takich najcenniejszych, należy pewnie list, który ksiądz prymas Wyszyński wystosował do zgromadzenia w Polsce, do obu prowincji sióstr nazaretanek w Polsce, na 75-lecie Nazaretu właśnie na ziemiach polskich, jako że ta rocznica wypadła w lutym roku 1956. I ten list ukazuje całe piękno, właściwie medytację księdza prymasa nad rodziną nazaretańską, jaką była, jaką jest życie nazaretańskie i co my jako nazaretanki powinniśmy robić, czynić w kolejnych latach życia zgromadzenia. To jest taki plan na przyszłość, jakby bardzo piękny, który ksiądz kardynał kończy słowami: a ja, któremu z woli najwyższego przypadła łaska, żem znalazł opiekę w rodzinie nazaretańskiej, skorzystam z praw swych ojcowskich i braterskich i na dalszą drogę udzielę wam swego pasterskiego i prymasowskiego błogosławieństwa. Tak było w roku 56, a 20 lat później ksiądz prymas odwiedził siostry, to były jego trzecie odwiedziny w Komańczy już po uwolnieniu. I to była też konkretna okazja, stulecie zgromadzenia, istnienia zgromadzenia. I ksiądz prymas odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie dotyczące znów dziejów istoty życia nazaretańskiego. I w słowach końcowych tej homilii powrócił do lat uwięzienia, do tego wszystkiego, co działo się 20 lat wcześniej. I znów pozwolę sobie zacytować ten fragment, w którym wraca myślą do wydarzeń sprzed 20 lat. Ten trzeci rok politycznego nowicjatu był bardzo obfity. Sprzyjał mi szczególnie w tym okresie w Nazaret. To właśnie tutaj Pan Bóg dał mi tę łaskę, że tutaj powstały śluby jasnogórskie narodu. Choć ich nie mogłem sam wypowiedzieć z Jasnej Góry, widocznie jeszcze nie byłem dojrzały. No i cały program Wielkiej Nowenny powstał tutaj, w Komańczy, w Nazaret. Widocznie tak było potrzeba. Niech za to będą Bogu dzięki. I w tym był udział nazaretanek, które mi ułatwiły, że mogłem sobie tutaj spokojnie pracować, nie lękając się, bo ja nie umiem się lękać. Brak mi tej cnoty lęku. Nie boję się niczego i nikogo. Wzięłyście na siebie obowiązek lękania się. No i lękałyście się. Ja za to byłem spokojniejszy. Dziękuję wam za to, żeście mnie wyręczały. Dziękujmy Bogu za wszystko, bo na tym świecie wszystko jest łaską.
Dzisiaj rozmawiamy o przesłaniu z Komańczy Stefana kardynała Wyszyńskiego. Już za chwileczkę, powracając do naszych rozmów, będziemy pytać siostry nazaretanki o historię związaną z napisaniem, rozpropagowaniem jasnogórskich ślubów naszego narodu, biorąc pod uwagę okres, konspirację, inwigilację z drugiej strony i tą przesiąkniętą atmosferę wokół księdza prymasa, gdzie, jak to mówią, nic się nie mogło prześlizgnąć, a jednak 26 sierpnia 1956 roku pozostał w pamięci historii naszego narodu niezapomnianym dniem mobilizacji, modlitwy i złożenia ślubowań Matce Najświętszej. 16 maja 1956 roku, czyli 55 lat temu, powstają jasnogórskie śluby narodu w okolicznościach powstania, jak również o tym, jak wydostał się tekst jasnogórskich ślubów narodu i jak został rozpropagowany po parafiach, pośród zgromadzeń żeńskich, męskich, że 26 sierpnia, czyli licząc od 16 maja, czerwiec, lipiec, sierpień, po ponad 3 miesiącach zgromadziło się na jasnogórskich wałach ponad 1 000 000 osób w imieniu całego narodu wypowiadających tekst i przyrzeczenie jasnogórskich ślubów naszego narodu, gdzie podmiotem stał się naród zgromadzony przed panią, przed królową, oddający siebie, oddający wszystko, co posiada, tej, która została już przez Jana Kazimierza obrana jako królowa, jako matka i pań. Prosimy nasze dzisiaj ekspertki w tym temacie, to siostry Nazaretanki, siostra Bogumiła Zamora oraz siostra Danuta Kozioł.
Tak. Więc o tym, jak doszło do napisania ślubów jasnogórskich, ksiądz prymas sam opowiada już w owym słynnym kazaniu do tatrzańskich górali z dnia 19 sierpnia 1957 roku. I on tam opowiada góralom, jak był jeszcze w Prudniku, zaczął czytać książkę Potop Sienkiewicza. Sienkiewicz barwnie opowiada ową historię najazdu Szwedów na Polskę, kiedy król musiał uchodzić z kraju, schronił się wówczas na Śląsku, w Głogówku, zaledwie 18 kilometrów od Prudnika. I wiemy, że do króla dołączył ówczesny prymas Andrzej Leszczyński. Dołączył również ówczesny nuncjusz apostolski Widoni. I to jest ważne, wespół debatowano nad tym, jak ratować kraj. Dochodzi do napisania tekstu ślubów, które potem w kwietniu 1656 roku król Jan Kazimierz uroczyście złożył przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze we Lwowie. Matka Boża została ogłoszona królową korony Polski. Oczywiście tamte śluby miały za podstawę naprawę Rzeczypospolitej. Nie były wypełnione, bo nie wszyscy chcieli naprawy Rzeczypospolitej. I jak wiemy już z historii, po kilku latach król musiał abdykować, a potem dochodzi do rozbiorów Polski, niewola. Kilka razy próbowano jeszcze w historii naszego narodu, prawda, tę rzecz wydobyć i jakby do tego, aby wypełnić śluby. I nasz ksiądz prymas właśnie, udając się tutaj na wschód, jak wspomina, jechał na wschód do Komańczy z tą myślą w sercu, musi czegoś dokonać. I w Komańczy dojrzewała ta myśl. Prymas sam dojrzewał też i wiedział już, że trzeba doprowadzić do tego, aby Polska była mocna. I to cały naród, jak wspomina w listach do Paulinów na Jasnej Górze. Przepiękne listy z roku, jeszcze nawet z listopada 55 roku i późniejsze, w których ksiądz prymas mówi, że poddaje się z uległością potężnej dłoni Bożej, przekonany, że sługa Kościoła pełni swoją powinność nie tylko przy ołtarzu i na ambonie, ale też in vinculis Christi, czyli jakby w więzach Chrystusa. I mówi, jestem z wami sercem, modlitwą i pragnieniem u stóp jasnogórskiej Pani. I mówi, i dziś musi być przeprowadzona w Polsce obrona Jasnej Góry, w cudzysłowiu, już nie z pomocą armat i pocisków, ale przez potężny ładunek myśli i uczuć. Tekst ślubów rodził się w Komańczy, kiedy ksiądz prymas wędrował ścieżkami, kiedy modlił się, kiedy prosił o modlitwę, kiedy cierpiał, kiedy był w samotności, kiedy czuł się taki, że nie może nic zrobić, no bo mówi, właściwie nie miał żadnych pomocy, ale w sercu tam czerpał siły. Dokładnie tekst ślubów przelał na papier 16 maja, to już rok 56. Oczywiście w danym czasie były panie z Instytutu. One też nawet tak wspominały, że nawet pani Okońska wspomniała, ależ ojcze, przecież najpiękniejsze listy świętego Pawła Apostoła to listy więzienne. Masz rację, dziecko. I rzeczywiście ksiądz prymas przelał ten tekst pomiędzy 5 a 7 rano. Oczywiście, że one nie mogły się zrodzić w tym momencie, one już były w jego sercu. Panie z Instytutu oczywiście konspiracyjnie przeniosły tekst na Jasną Górę, tak po kobiecemu schowawszy. Pani kiedyś Maria, jak byłam u niej tam w Chorszczówce, mówiła, że uczyły się nawet na pamięć. Jedna z nich, pani Michalska, wtedy pojechała na Jasną Górę. Pani Okońska była wtedy w Komańczy, potem, prawda, też wyjechała, potem znowu wróciła, bo miała taką możliwość. I co się dokonało? To było oczywiście we wielkiej konspiracji. Z naszych sióstr tylko siostra Stanisława wiedziała, co się dzieje. Ona przepisywała ten tekst na maszynie. A potem w ogromnej konspiracji siostry klauzurowe i jeszcze z innych zgromadzeń też przepisywały. To była praca dniem i nocą. W taki sposób, żeby na 26 sierpnia, żeby wszystkie delegacje, które były z całej Polski, aby mogły otrzymać tekst jasnogórskich ślubów. I tego samego dnia we wszystkich parafiach, to było tuż przed 26, znalazła się odezwa do księży proboszczów, że na dzień 26 sierpnia mają być delegacje na Jasnej Górze. I rzeczywiście dużo wcześniej, bo nie było samochodów, nie było samolotów, furmankami, pieszo, z najdalszych krańców ruszyli ludzie, a potem już pierścień się zacieśniał. Także na 26 ponad milion stanęło pod Jasną Górą, pod wałami. Ksiądz biskup Klepacz odczytywał poszczególne roty. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oczywiście wyniesiony był na szczyt. Obok ustawiono fotel księdza prymasa, to tak na ostatni moment. No i herb księdza prymasa i wiązanka kwiatów. Ksiądz prymas bardzo pragnął być na Jasnej Górze wówczas, no ale nie mógł. Pozostał w swoim komańczańskim rowie, jak on to sam wspomina w zapiskach. I wtedy o tej samej porze jak na Jasnej Górze ksiądz prymas odprawiał mszę świętą. Trzeba dodać, bardzo ciekawy, ciekawą informację. Ksiądz prymas przesłał na Jasną Górę hostię z Komańczy, a z Jasnej Góry przewieziono do Komańczy na znak jedności. I ksiądz prymas wspominał, że on jakby całego siebie w tej hostii przekazał na Jasną Górę i mówi: weź mnie, Mario, w swoje ręce, rób ze mną, co chcesz. To jest takie wymowne też, jak bardzo głęboko ksiądz prymas przeżywał każdą Eucharystię. Potem po mszy świętej ksiądz prymas głosem, jakby miał go słyszeć cały naród, składał Matce Bożej śluby. Mówi: ona ode mnie pierwszego musi usłyszeć. A na Jasnej Górze ksiądz biskup Klepacz, no i ten ponad milionowy tłum, właściwie można lepiej powiedzieć, ponad milionowa rzesza ludzi w jedności z księżmi biskupami, ze swoimi pasterzami, z księżmi z parafii, powtarzała: Królowo Polski, przyrzekamy. A więc to były prawdziwie śluby narodu. To już nie były tylko śluby księdza prymasa, księdza biskupa, tylko episkopatu, śluby narodu. I tam w imieniu całego narodu zobowiązaliśmy się wszyscy do ich wypełnienia. Tego dnia właśnie po południu ksiądz prymas zaprosił do swego pokoju wtedy siostry i dopiero po raz pierwszy uchylił siostrom jako wspólnocie domu rąbka tajemnicy swojego serca. Opowiadał siostrom, jak do tego doszło, czym te śluby są i czego on pragnie. I tu jeszcze by trzeba było dodać taką bardzo ważną cechę charakteru księdza prymasa. Pamiętamy, prymas to był teolog, jako kapłan, prawnik z wykształcenia, prawo kanoniczne, ale też socjolog. Prymas bardzo dobrze znał duszę narodu, duszę Polaka i wiedział, że jak jest czas jakiś trudny, Polacy umieją się jednoczyć. Zresztą mamy dziesiątki przykładów z ostatnich lat, z ostatnich miesięcy. Naród zjednoczony w cierpieniu, naród zjednoczony w płaczu, w głębokiej modlitwie, w wielkiej też radości, przeróżne momenty. Ale jak jest czas już spokojny, wszystko tracimy, gdzieś się to rozmywa. I ksiądz prymas, znając niejako tę cechę narodu, właśnie tutaj chciał, aby ten moment składania ślubu nie przeszedł do historii jako euforia, jako jakiś jeden moment, tylko właśnie zaczął przygotowywać całą wielką nowennę. No i co się dokonało? Że właściwie śluby jasnogórskie stały się podstawą całej wielkiej nowenny obejmującej lata 1955-66, a więc 9 lat przygotowania do obchodów milenijnych, tysiąclecie chrztu Polski. Każdy rok miał swoje hasło. To były hasła nowenny. Każde hasło jakby streszczenie jednej roty ślubowań. Można powiedzieć, to była praca od podstaw dla całego narodu. Oczywiście Matka Boża, Królowa Polski, w znaku obrazu jasnogórskiego nawiedzała poszczególne diecezje i parafie. Jak się zorientowano o setkach, tysiącach nawróceń, to nawet doszło do tego, że obraz został aresztowany. Myślano, że Matkę Bożą zamkną. Nie da się zamknąć Matki Bożej we więzieniu. I wtedy chodziły puste ramy, świeca zapalona i Biblia otwarta i to robiło jeszcze większe wrażenie. A potem sam moment milenijny, centralne uroczystości na Jasnej Górze 3 maja. Jakoś tak Pan Bóg sprawił, iż było mi dane być wtedy na Jasnej Górze. Wtedy miałam tak z 15 lat. I pamiętam, ksiądz prymas był legatem papieskim, bo naród spodziewał się, iż papież Paweł VI przyjedzie do Polski. Ojciec Święty bardzo chciał być wtedy w Polsce. Obiecał księdzu prymasowi, że będzie. Niestety nie wpuszczono Ojca Świętego Pawła VI i wtedy ksiądz prymas przyjmowany był jako legat papieski, a więc z honorami papieskimi. To był wiew ducha przez polską ziemię. Pamiętam w moment, w którym klęczałam wtedy na Placu Jasnogórskim, te tysiące, ponad milionowa rzesza, podobnie jak w dniu 26 sierpnia 56 roku, tylko z tym, że tu już był ksiądz prymas z całym episkopatem, u jego boku również wielki późniejszy Jan Paweł II. To było rzeczywiście ogromne przeżycie. I jak ksiądz prymas mawiał, że trzeba nam wyspowiadać cały naród. To był po prostu ewenement na skalę światową. Także wszyscy chyba pamiętamy ten moment, no i ciągle do niego wracamy.
Wspominamy dzisiaj przesłanie z Komańczy, przypominamy sobie to przesłanie z Komańczy Stefana kardynała Wyszyńskiego, wspominamy sługę Bożego, męża stanu, tego, który wskazywał drogi, ścieżki Kościołowi Świętemu w Polsce, który był niezłomnym kapłanem wyznaczającym nie tylko jasnogórskie śluby narodu, ich tekst, ich rotę, który również przygotował wielką nowennę od 1957 do 1966 roku. Pragniemy również zaprosić Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 to telefony do naszego studia dla słuchaczy z kraju, spoza granic ojczyzny. Prosimy, by Państwo telefonowali, wybierając następujące numery telefonów: 48 56 655 23 33 lub 655 23 66, kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Stefan kardynał Wyszyński, przesłanie z Komańczy, siostra Bogumiła Zamora, nazaretanka, jak również siostra Danuta Kozioł są naszymi gośćmi. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Mówi Anna, ja dzwonię z Gniezna, jestem z Poznania, ale dzwonię w tej chwili z Gniezna. Ja chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie pozdrowić siostrę Bogumiłę. Nie wiem, czy to właśnie siostra pamięta. Równy rok temu, właśnie 28 maja, byłam wycieczką pielgrzymką z Poznania z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Komańczy. Czy siostra pamięta? Wtedy siostra nas chyba oprowadzała właśnie i opowiadała.
No myślę, że tak. Pozdrawiam właśnie, również.
To właśnie myśmy i tam mieliśmy szczęście właśnie tego dnia, rok temu być w Komańczy i mieliśmy mszę świętą, nasz ksiądz proboszcz Antkowiak odprawił. Pamięta siostra?
Oczywiście. No właśnie. I nasza kaplica jak bazylika większa.
No właśnie, tak, tak. To byliśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy wtedy tam być. I no, a ponieważ jeszcze bardzo serdecznie jeszcze dziękuję i bardzo się cieszę, że siostrę słyszę. A jeszcze dodatkowo chciałam powiedzieć... Halo?
Tak, tak, słychać.
Ja w tej chwili jestem w Gnieźnie i w archidiecezji gnieźnieńskiej jest w tej chwili rok kardynała Wyszyńskiego. To siostry chyba wiedzą?
Oczywiście, że
właśnie,
tak.
Właśnie, jest dużo wydarzeń i najbliższy piątek na przykład w katedrze gnieźnieńskiej będzie takie specjalne spotkanie wszystkich księży wyświęconych przez kardynała Wyszyńskiego i będą w seminarium spotkanie, potem msza święta.
Cieszę się ogromnie.
A następnego dnia akurat będą święcenia kapłańskie w naszej katedrze gnieźnieńskiej. Dobrze. Także samą rocznicę.
Tak, obejmujemy modlitwą wszystkich.
Polecamy się i też pamiętamy, to były niezapomniane wspomnienia właśnie z tego pobytu rok temu. Tak. I pozdrawiam serdecznie siostry i wszystkie siostry i Bóg zapłać serdeczne.
Dobrze. Dziękujemy. I zapraszamy na zaś.
Oj, zawsze chętnie. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do siostry Bogumiły w związku z tą audycją. Czy siostra Bogumiła chciałaby taką datę 28 października 1958 roku? Kardynał Stefan Wyszyński, ja dokładnie pamiętam, rodzice opowiadali, że się spotkał prawdopodobnie chyba z Gomułką. Jakieś ważne wydarzenia były ustalone. To jest moje jedno pytanie właśnie. A drugie, czy, bo to była niedziela, 28 października 1958 roku, czy to było święto Chrystusa Króla? I to bym miał te dwa pytania. Dziękuję za wspaniałą audycję.
Kto do nas telefonuje?
Tadeusz ze Świętokrzyskiego.
Panie Tadeuszu, 58 rok, tak?
Tak, 1958 rok, 26 października. 6 października, wiem, że to była niedziela. I czy to była właśnie niedziela Chrystusa Króla i jakie ważne wydarzenie się wtedy w tym dniu działo za sprawą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem przyjdę na odbiór.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
To, co mogłabym powiedzieć, to wiemy, że przed Soborem Watykańskim II ostatnia niedziela października to była uroczystość Chrystusa Króla. Zawsze tak było. A więc jak był przywieziony ksiądz prymas 29 października 55 roku, to była sobota, wigilia uroczystości Chrystusa Króla i potem pierwsza niedziela, którą ksiądz prymas pięknie wspomina w zapiskach. Pierwsza msza święta z normalnymi ludźmi, przy prawdziwym ołtarzu, z portatylem, z ludźmi, którzy śpiewają, z siostrami prawdziwymi. To było takie piękne. Rok później, w uroczystość Chrystusa Króla, to był rok 56, ksiądz prymas uroczyście stanął w Warszawie, bo wyjechał z Komańczy również w Wigilię uroczystości Chrystusa Króla, także na samą uroczystość stanął w Warszawie. Oczywiście witany jak Pan Jezus w Niedzielę Palmową. Co się wtedy działo? To było to było wielkie święto w całej ojczyźnie. Natomiast rok 57 to jest już rozpoczęcie wielkiej nowenny. Jeśli chodzi o rok 58, jeśli pan mówi, że to była niedziela, na pewno uroczystość Chrystusa Króla, bo to była ostatnia niedziela października. Ja wtedy byłam bardzo maleńka. Ja nie mogę powiedzieć, żebym ja pamiętała dokładnie, co było wtedy, co się wtedy działo. Wiemy, że to były wielkie rzeczy i trudno mi jest wchodzić w jakieś zawiłości polityczne, ale wiemy, że ksiądz prymas cały nastawiony był na to, aby wypełniać śluby jasnogórskie. Ksiądz prymas całym sercem był zaangażowany w przeżywanie wielkiej nowenny, a więc bywał tam w miarę możliwości, gdzie znajdował się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W niektórych miejscach nie mógł być, bo wiemy, że były bardzo duże przeszkody. I wiemy, że były takie przeszkody, jeśli chodzi o Gniezno, o Poznań i inne. Nie wiem, natomiast nie mogę nic powiedzieć dokładnie o tym szczególe, może o który pan myśli.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest Pan Panem Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Proszę wyłączyć radioodbiornik.
Już wyłączyłam. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Kiedy ojciec, nasz prymas, został wypuszczony z Komańczy, więc w Olsztynie urządzono takie wielkie przyjęcie księdzu prymasowi. I to było tak dość zimno. Wiem, że mój ksiądz proboszcz, już nieżyjący, kupił mnie piękne róże. Mojego bratu napisał piękny wiersz o właśnie prymasie. I zgubiliśmy ten wiersz. Chciałam właśnie odnaleźć i przesłać ten wiersz, ale gdzieś się zagubił przez te przeprowadzki. Nauczył tego mojego brata wiersza. Mój brat miał wtedy, ja miałam chyba 10 lat albo 11, a mój brat 9. I w związku z tym, że mój braciszek był bardzo małego wzrostu, więc ksiądz prymas powiedział, żeby któryś z księży wziął go na ramiona, żeby wszyscy usłyszeli ten wiersz. Bardzo piękny ten wiersz był, właśnie na cześć naszego kochanego prymasa. A ja miałam bukiet róż, więc ksiądz prymas pięknie mi podziękował, a ja z wrażenia zapomniałam pocałować w piersi. I taka zażenowana wielce, mówię, że przepraszam, a ksiądz prymas uśmiechnął się i mówi, to nic nie szkodzi, to z wrażenia. A ty, do mojego brata się zwrócił, mówi, na pewno zostaniesz kapłanem, rzeczywiście. Mój brat wstąpił do seminarium, jest w tej chwili już 39 lat kapłanem. Będzie miał teraz 4 czerwca, święty. Bardzo się zawsze za niego modlimy. I właśnie modlimy się o beatyfikację naszego pięknego papieża. To znaczy, chodzi o to, że piękna postać. Nasz wielki prymas tysiąclecia pokazał, że jest niezłomny, że nie uląkł się żadnych komunistów i w ogóle. Mój tata miał wielki właśnie szacunek do księdza prymasa. Mój tata był wychowany w Niebokalanowie, więc był bardzo takim gorliwym człowiekiem. Bardzo modlił się, zawsze stopował mnie, że jak dojeżdżaliśmy tatuś do pracy, a ja do szkoły, więc to mój wstawał wcześniej, zawsze na klęcząco mówił pacierz, a ja w biegu do pociągu, więc zawsze mnie strofował. Dlaczego nie mogę 10 minut wstać wcześniej i zmówić tego paciorka? No ale to tak zawsze, jak to taki młody człowiek, to zawsze w biegu. Ale w każdym razie chciałam właśnie zdać takie świadectwo, że mam takie piękne wspomnienie, kiedy dawałam te róże właśnie, widziałam w oczach księdza prymasa. Taki wielki, taki zadowolenie chyba, że to właśnie mu tak zgotowano wtedy takie wielkie przyjęcie w Olsztynie. To było moje takie świadectwo o księdzu Synaszy. Szczęść Boże i dziękuję serdecznie za wysłuchanie.
Gorąco dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Taka informacja dla pana, który do nas telefonował. Z tego, co można prześledzić wydarzenia z życia kościoła, 28 października 1958 rok konklawy wybiera papieżem kardynała Roncalliego, który przyjął imię Jana 23. Tutaj po konsultacjach z siostrami kardynał Stefan Wyszyński brał udział w wyborze Jana 23, więc wtedy w 58 roku nie bardzo mógł spotkać się z Gomułką, będąc na konklawę. A to tak na marginesie, ale należałoby to wszystko jeszcze uściślić i dobrze sprawdzić. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Katowic, dziękuję. Witam pięknie, kochane siostry, Nazarytanki. Dziękuję za tą dzisiejszą audycję, która nam przybliża postać prymasa. Proszę Państwa, liczne zasługi w obronie Kościoła i narodu w czasie stalinowskiego i marksistowskiego terroru księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, są niepodważalne. To wyjątkowa postać, wielka osobowość, nie tylko w historii Kościoła, ale w życiu narodu i państwa. W Polsce powojennej, rządzącej przez stalinowskich oprawców, komunistów, prymas, oprócz codziennej, odpowiedzialnej biskupiej posługi, musiał stanąć w obronie atakowanego, prześladowanego Kościoła i jego duszpasterzy. Był świadkiem licznych aresztowań, sfingowanych procesów i oskarżeń ludzi opozycji, którzy zostali skazani w trybie doraźnym na śmierć lub wielokrotnie i wieloletnie ciężkie więzienia. W PZPR jej podległe ubeckie służby bezlitośnie rozprawiały się również z tak zwanymi potencjalnymi wrogami ustroju, i to na wielką skalę. Był od początku swojej prymasowskiej posługi inwigilowany przez władze bezpieki, które przygotowały również zamach na jego życie w okolicy Wrześni. Miał zginąć w wypadku samochodowym, udając się z Gniezna na ingres w Warszawie w dniu 5 lutego 1949 roku. Partie komunistyczne działające w ościennych krajach tzw. demokracji ludowej, to jest Czechosłowacji, w Rumunii, na Węgrzech, rozprawiały się z kościołami lokalnymi w sposób planowy, metodyczny i również okrutny, aresztując prymasów, licznych biskupów i księży. Byli oni poddawani torturom, eksperymentom psychomedycznym, które doprowadzały do samoobciążających ich zeznań i oskarżeń. Biskup Kielecki Czesław Kaczmarek oraz biskup katowicki Stanisław Adamski mieli procesy pokazowe. W tym celu, by zastraszyć pozostałych biskupów i księży i zmusić ich do współpracy i uległości wobec władzy. Ksiądz prymas Stefan Wyszyński widział to wszystko i sam doświadczał prześladowania i szantażu. Był jednak niezłomny w swoich zasadach. Na dekret rządu z 9 lutego 1953 roku odpowiedział zdecydowanym protestem non possumus. Dekret ten był niezgodny z prawem kanonicznym, z obowiązującą konstytucją i podpisanym wcześniej porozumieniem. Ingerował on w autonomię i niezależność na wielu płaszczyznach życia wewnętrznego Kościoła. Państwo uzurpowało sobie prawo do administracyjnej kontroli włącznie z obsadzaniem stanowisk kościelnych, jak i odwołania z tychże stanowisk osób duchownych. Wierny do końca Chrystusowi, Jego Matce i Ojczyźnie, wolał cierpienie, więzienie, zesłanie, a nawet męczeństwo, niż zdradzić swoje powołanie kapłańskie i posługę prymasowską. Gdy myślę, kochane siostry, proszę ojca, o słudze Bożym, księdzu prymasie, o jego 33-letniej prymasowskiej posłudze, przypadającej na okres prześladowania Kościoła, nieustającej konfrontacji, przybierającej różne formy, to słowa wypowiedziane na audiencji przez błogosławionego Jana Pawła II, dzień po inauguracji jego pontyfikatu w dniu 23 października 1978 roku, nabierają szczególnego znaczenia. Były one skierowane do księdza prymasa, do narodu polskiego i całego Kościoła. I pozwólcie Państwo, że zacytuję. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce z Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Te słowa Ojca Świętego na progu wielkiego pontyfikatu są wystarczającym świadectwem, jak wielkim, świętym, opatrznościowym człowiekiem był prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. Ja od samego początku, proszę ojca, proszę sióstr, to znaczy od wyboru Ojca Świętego, mam u siebie w mieszkaniu dwa portrety. Jeden księdza prymasa, który patrzy właściwie oczyma spuszczone, patrzy w dół takiej jakiejś ogromnej zadumie, i Ojca Świętego, który patrzy przed siebie, jakby w przyszłość, ale oni są odwróceni do siebie. Dwóch wspaniałych, wielkich Polaków, dwóch mężów stanu, dwóch świętych ludzi. I wierzę i ufam w to, że już niedługo właściwie nasz ksiądz prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński będzie osobą błogosławioną, a potem świętą. Dziękuję pięknie za dzisiejszą audycję, za przybliżenie księdza prymasa i jego przesłania z Komanczy i w ogóle wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem, kłaniam się pięknie wszystkim.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Pomóż Panie Królowo, pomóż mi. twoją opiekę przyjmij nas na
lipca 2010 roku wraz z orkiestrą Wiktoria na Jasnej Górze podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja wyśpiewaliśmy tę pieśń odnawiając śluby jasnogórskie. A dzisiaj gromadzimy się, by rozmawiać o Stefanie Kardynale Wyszyńskim, o jego przesłaniu z Komańcze poprzez udział telefoniczny naszych radiosłuchaczy, jak również dzięki siostrom, siostrze Bogumile i siostrze Danucie, siostrom Nazaretankom, troszeczkę szerzej niż tylko i wyłącznie Komańcza i ksiądz Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, został ujęty w naszym temacie. Przypomnijmy, że w Komańczy prymas jest od 1955, od października 28 do 1956, równy rok, w tym czasie pisze 16 maja jasnogórskie śluby narodu. My w tym roku przeżywamy 30. rocznicę od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbierzmy jeszcze dwa telefony, następnie podsumowanie naszych gości. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Dzwoni Stefan ze Szczecina.
Bardzo prosimy, panie Stefanie. Dobrze? Jesteśmy na antenie. Szczęść Boże.
Ja się chciałem zapytać, co kardynał Wyszyński myślał może o, że piekło, znaczy mój brat umarł i niebo piekło, i co myśli o piekło, wieczne cierpienie na przykład.
Jeszcze raz tę drugą część pytania.
Co on myślał o wiecznym cierpieniu w piekle? Czy to jest możliwe w ogóle?
Należałoby powiedzieć, panie Stefanie, że jeżeli coś myślał, to tego nauczał. A nauczanie odnośnie wiecznego cierpienia, czyli wiecznego potępienia, czyli istnienia piekła, wpisane jest nie tylko w myśli, nauczanie księdza prymasa, ale wpisane jest w nauczanie Kościoła, oparte o to nauczanie, które czerpiemy z Ewangelii, czyli bezpośrednio ze słów Jezusa Chrystusa. Tak więc tutaj nie widzimy jakichś podstaw, by uważać, jakoby nie było wiecznego cierpienia, czyli wiecznego potępienia w piekle. Tak jak niebo jest wieczne, tak również piekło jest rzeczywistością na wieki. Siostra Bogumiła ma jeszcze taką ciekawostkę dnia dzisiejszego.
Bo dziś mamy dzień 25 maja. I to jest szczególny też moment i z życia księdza prymasa, i z życia Ojca Świętego. 25 maja ksiądz prymas odbył ostatnią rozmowę telefoniczną z Ojcem Świętym. Jan Paweł II wyczuwał, że prymas bardzo pragnął go zobaczyć. To zresztą było po zamachu Ojca Świętego w dniu 13 maja. Ksiądz prymas nie mógł już pojechać do Ojca Świętego, nie mógł stanąć u jego boku w poliklinice Gemelli, bo prymas sam był ciężko chory, prawie umierający. I to marzenie księdza prymasa nie mogło się spełnić, więc zadzwonił, Ojciec Święty zadzwonił do księdza prymasa z kliniki Gemelli. Jakże wzruszająca i pełna miłości była to rozmowa dwóch walczących ze śmiercią. W końcu prymas ledwo słyszalnym głosem wyszeptał: Ojcze, między nami jest Matka Najświętsza, cała nadzieja w niej. Ojcze, całuję Twoje stopy, błogosław mi. Amen. Amen.
Ostatni telefon w naszych rozmowach, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy. Padło pytanie o to, co ksiądz prymas Wyszyński nauczał. Właśnie ja chciałabym dać świadectwo, że jako młoda dziewczyna byłam bierzmowana przez księdza prymasa, a później w czasach studenckich, w latach 60. ksiądz prymas bardzo dbał o młodzież i właśnie udzielał nauk, rekolekcji w kościele świętej Anny. Wielki ksiądz prymas znalazł czas dla młodzieży i nas nauczał, dawał nam nauki. Takim był, w ogóle w postawie, miał postawę księcia, naprawdę kościoła i całe jego życie było wspaniałe. No to takie chciałabym dać świadectwo. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Bóg zapłać, pani Tereso. Drogie siostry, nasza audycja dobiega końca. Słowa podsumowania. Słowa też planów na przyszłość związanych z Komańczą, jak również z tym, jakie osoby, kto nawiedza Komańczę, czego poszukują teraz. No myślę, że nie przygotowują do kolejnych uwięzień kogoś czy internowania, bo taki ruch, o którym siostry wspominały w 56 roku, pojawił się wokół Komańczy i ekipy telewizyjne. Teraz siostra Bogumiła też jest rozchwytywana przez ekipy telewizyjne, ale mamy nadzieję, że to nie przed uwięzieniem czy internowaniem któregoś z księży biskupów czy też samego księdza prymasa.
Rzeczywiście w ostatnim czasie wiele ekip telewizyjnych przybywało do Komańczy, no i też wielu ludzi. Rocznie tak około 40 tysięcy ludzi nawiedza klasztor w Komańczy. I to nie dlatego, żeby zobaczyć siostry Nazaretanki, ale żeby spotkać księdza prymasa. Ja mówię zwyczajnie spotkać księdza prymasa, dlatego że jego duch tam żyje. Komańcza to nie jest muzeum, klasztor sióstr Nazaretanek, izba pamięci. To nie muzeum, to jest miejsce żywe, tam przychodzi się, przyjeżdża, żeby spotkać, tak duchowo spotkać prymasa, którego można rzeczywiście usłyszeć. Wystarczy tam przyjść. I kiedy wędruje się ścieżkami, którymi kiedyś chadzał ksiądz prymas, gdzie modlił się, wsłuchiwał się w szept, w śpiew strumyków, lasów. To są te same lasy, te same strumyki. Ileż tam modlitwy, ile przebaczenia zasiane w tym miejscu. Ludzie, którzy przychodzą, to mówią rzeczywiście, wystarczy wejść pod wiadukt i potem wzdłuż dróżki prowadzącej do klasztoru ustawione są jakieś kamienie z napisami. To nie o to idzie, żeby z marszu odczytać. To pokazuje, o czym ksiądz prymas tam myślał, jak rodził się program odnowy religijno-moralnej całego narodu, fragmenty ślubów, czy też Matka Boża Leśna, czy też nawet z tego tarasu widokowego, kiedy się wychodzi, widzi się te rozległe przestrzenie. Można sobie wyobrazić księdza prymasa pochylonego nad tymi łanami i wypowiadającego słowa: Ojcze, dziś widziałem siew. Rolnik wrzuca w ziemię ziarno z nadzieją, że ono wyrośnie, wyda plony. W moim sercu, Ojcze, nagromadziłeś tyle ziarna, ja nie mogę go wysiać. Ojcze, otwórz moje spichlerze. Teraz ksiądz prymas z nieba patrzy i błogosławi nam, modli się za cały naród i wszystkim, którzy nawiedzają to miejsce. Przede wszystkim dzieci, młodzież, szkoły prymasowskie i nie tylko, miłośnicy księdza prymasa, kuracjusze z pobliskich sanatoriów, pielgrzymi, ale też ci, którzy przychodzą właśnie, chcą wsłuchać się w słowa księdza prymasa, usłyszeć go niejako, umieć przebaczyć. I to, co ksiądz prymas mówił, bierz z miłości Boga, abyś umiał miłować braci. Nienawiść zwycięża się tylko miłością. To jego słowa. Także zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją znajomość i swoje, jakieś takie relacje z księdzem prymasem. Wiele rzeczy jest przygotowanych też dla tych, którzy przybywają do Komańczy, ale też zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową. Nowa, bo dawna to już jest niezbyt aktualna. Trzeba odnowić ją. Strona obecnie cytowana www.nazaretanki.przemyska.eu. Powtarzam, nazaretanki.przemyska.eu. I wtedy znajdziemy różne rzeczy aktualne o księdzu prymasie, ścieżki, po których chadzał, też niektóre i słowa prymasa, wiele fotografii, no i tak ewentualnie w jaki sposób przyjechać, jak można przeżyć jakieś dni, rekolekcje, skupienie, wyciszyć się w Komańczy, zaprzyjaźnić, tak mogę powiedzieć, z wielkim sługą Bożym, księdzem prymasem.
To siostra Bogumiła Zamora, która od kilku lat posługuje w domu w Komańczy. Wcześniej ścieżki dekretów przełożonych, które były też poszukiwaniem i odkrywaniem woli Bożej, posługą w kościele i dla kościoła, prowadziły przez wiele miast, wiele, można powiedzieć, również krajów. Teraz siostra Bogumiła jest w Komańczy, pełni posługę kontynuatorki tego, co robiła siostra Stanisława, czyli jest taką sekretarką księdza sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Siostra Danuta Kozioł, siostry przesłanie, siostry też doświadczenie księdza prymasa, jego związku z Nazaretem.
Ten związek księdza prymasa z Nazaretem ma taki szczególny wymiar w naszej nazaretańskiej duchowości. Nasza założycielka, błogosławiona Franciszka Siedliska, określając charyzmat zgromadzenia, dała taką bardzo ważną wskazówkę, że mamy składać modlitwę i ofiarę w intencjach Kościoła, kapłanów, Ojca Świętego. I myślę, że ten czas komańczański był szczególnym wypełnieniem właśnie tego charyzmatu pozostawionego nam przez naszą błogosławioną założycielkę. Ksiądz prymas w cytowanym przeze mnie fragmencie wspomniał, że siostry przejęły niejako na siebie posługę lękania się, także on nie musiał się lękać, bo on się niczego nie lękał. W jednych z ostatnich jego zapisków więziennych z Komańczy z 4 października 56 roku ksiądz prymas zapisał tak: brak męstwa jest dla biskupa początkiem klęski. Czy jeszcze może być apostołem? Przecież istotne dla apostoła jest świadectwo prawdzie, a to zawsze wymaga męstwa. Przyszłość należy do odważnych, którzy ufają i działają z mocą, mówił Pius XII. Nie do bojaźliwych i niezdecydowanych. Przyszłość należy do tych, którzy miłują, a nie do tych, którzy nienawidzą. I ta myśl księdza prymasa często mi towarzyszy. Od bardzo dawna przypominam sobie jego słowa, że mamy żyć z miłością ludzi, a nienawiścią błędów. I chyba taki wydźwięk właśnie tego czasu komańczańskiego możemy odnaleźć i nieść w dalsze życie. Dziękuję.
Również dziękujemy. Pozdrowienia następnie zaprosimy i pozostaniemy wraz z siostrami na wspólnej modlitwie na zakończenie dnia, czyli komplecie. Pozdrowienia, siostra Bogumiła.
Pozdrawiam moje siostry z Komańczy i wszędzie we wszystkich wspólnotach siostry Nazaretanki, ale też wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób spotkali się ze mną, z nami w Komańczy, którzy noszą w sercu wspomnienie sługi Bożego księdza prymasa, którzy z miłością wracają i jeszcze będą wracać do Komańczy.
I ja również pozdrawiam serdecznie współsiostry naszej z Komańczy, z Krakowa, z któregokolwiek domu nazaretańskiego, a także tych wszystkich bliskich mi przyjaciół, którzy pomagają mi we wgryzaniu się w różne tajniki historii i zgromadzenia, i Kościoła.
Pozdrawiamy również oczekujące na siostry, współsiostry z Radia Maryja, siostrę Ksaweriany, Katarzynę, Judytę i siostrę przełożoną, siostrę Mariolę.
Dobrze. I jeszcze jedna rzecz. To już tak bardzo serdecznie proszę tych, którzy nawiedzali nasz dom i widzieli, że w ostatnim czasie podjęłyśmy bardzo ważną sprawę. Dbamy o nasz dom. Tego domu nie można wypuścić w inne ręce. Rozpoczęłyśmy wielki remont tego domu. To jest wielka sprawa obecnie, sprawa remontu elewacji zewnętrznej. Kto może, prosimy o jakąkolwiek pomoc i przede wszystkim o modlitwę. Zdrowaś Maryjo, kiedy odmawiacie modlitwę, kiedy z sercem myślicie, żebyśmy miały dużo cierpliwości, wytrwałości, a równocześnie, żeby to miejsce pulsowało życiem i przesłaniem księdza prymasa.